Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Aleksandra Pietruszewska, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, witam was w odcinku audycji Polski na tapecie, poświęconego Dniu Kobiet, bo dzisiaj właśnie z tym świętem będzie powiązany program. I tak jak zapowiadałam, dzisiaj poświęcimy go też wyjątkowej osobie w naszym zielonogórskim środowisku naukowym. Dzisiejszy nasz gość, pani, której wypowiedź usłyszycie w najnowszym odcinku, może spokojnie nie tylko świętować Dzień Kobiet, ale również Międzynarodowy Dzień Dziewcząt i Kobiet w Nauce. Jest również takie święto, obchodzone 11 lutego. I jest to dzień zarezerwowany dla pań, które są zaangażowane zwłaszcza w nauki techniczne i ścisłe. Jednak wiemy przecież, że językoznawstwo także może mieścić się w granicach nauk ścisłych, a nasz gość właśnie językoznawstwo reprezentuje. Aby więc nie przedłużać bardziej, gościem dzisiejszej audycji jest pani profesor Magdalena Staciąg z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. I tak jak mówiłam w naszej zapowiedzi z udziałem też Krystiana, w ostatnim czasie było głośno o badaniach pani profesor, dlatego że otrzymała ona grant badawczy ponad 280 tysięcy na realizację swojego projektu, który potrwa 3 lata, a projekt nosi nazwę Lingua Receptiva, czy Lingua Franca, praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny, ujęcie ekolingwistyczne. Dzisiaj powiemy sobie bardziej szczegółowo o tym, na czym polega ten projekt, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą. Oczywiście już wcześniej także na antenie Radia Indeks mogliście o tym usłyszeć, ponieważ pani profesor była już naszym gościem. Ja jednak postanowiłam troszeczkę inaczej też podejść do sprawy, popytać o jeszcze parę innych zagadnień związanych z kontaktami językowymi Polaków i Czechów. Więc na początek powiedzmy sobie, przypomnijmy właściwie, na czym polega ten projekt pani profesor Magdaleny Staciąg.
Przez 3 lata w takim szerszym zespole badawczym składającym się z młodych ludzi, z doktorantów z Wydziału Humanistycznego, ale także naszych partnerów z Uniwersytetu w Hradcu Králové, będziemy badać to, jak współcześnie kontaktują się ze sobą mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza. Bo to jest tak, że zwykliśmy sądzić, bo tak było przez setki lat, że mówimy we własnych językach, czyli że ta komunikacja odbywa się w ramach lingua receptiva. Polak mówi po polsku, Czech mówi po czesku, ale w ramach jakichś takich negocjacji międzyjęzykowych udaje im się porozumieć. A tymczasem moje doświadczenia i także badania pilotażowe, które przeprowadziłam na pograniczu w 2015 roku, pokazują, że do tych dwóch języków zaczyna dołączać jeszcze jeden, czyli lingua franca naszych czasów, angielszczyzna. No i teraz powstaje taka hipoteza badawcza, że komunikacja na polsko-czeskim pograniczu zaczyna się komplikować i że jest ona bardziej zróżnicowana językowo niż wcześniej. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych badań, bo tutaj opcje są jeszcze otwarte, wnioski dopiero przed nami, ale myślę, że będzie to fantastyczna przygoda, bo mamy szansę odkryć coś, co jeszcze nie zostało zbadane i co zmienia się na naszych oczach.
To jest projekt międzynarodowy, zresztą nie pierwsze także pani działanie międzynarodowe. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało z tej czeskiej strony, w jaki sposób będzie wyglądało łączenie może rezultatów tych badań państwa, współpraca właśnie z uczelnią w Hradec Králové.
My właściwie nawet nie będziemy musieli spajać czy łączyć tych badań, dlatego że będziemy je po prostu realizować wspólnie. W pierwszym etapie tego projektu będziemy robić badanie socjolingwistyczne oparte na ankietach. No i oczywiście my, Polacy, będziemy robić te ankiety po polskiej stronie pogranicza, a Czesi po czeskiej stronie. Dlatego, że no też z moich doświadczeń wynika, że mimo iż angielszczyzna jest coraz mocniejsza na pograniczu, to na przykład w wypełnianie tych ankiet po angielsku było dla jednej i drugiej strony kłopotliwe. Czyli to jeszcze nie jest ten moment i mam nadzieję, że ten moment nawet nie nastąpi zbyt szybko, bo trzymam kciuki za nasze języki narodowe oczywiście. To jeszcze nie jest ten moment, gdy Polacy i Czesi mówią po angielsku bardzo płynnie i trzeba w językach narodowych te ankiety przeprowadzać. Następnie znowu działanie wspólne. Wspólnie będziemy te ankiety analizować tutaj przy dużym wsparciu socjologów po to, żeby te wyniki były jak najlepsze, ale też jak najdokładniejsze. Następnie będziemy badać krajobraz lingwistyczny obu stron pogranicza. On po polskiej stronie jest dużo bardziej zróżnicowany albo, nie waham się tego powiedzieć, chaotyczny niż po czeskiej stronie, bo tam dominują dwa języki, na przykład na różnych tabliczkach informacyjnych, na opisach zabytków, ale także w menu restauracyjnym czy w kawiarniach. Mamy przede wszystkim język czeski, a tym językiem drugim jest jednak już angielski. Natomiast po polskiej stronie, jak się wejdzie na przykład do Kudowy Zdroju, no to mamy naprawdę dużo języków, otacza nas wielość tych języków, bo oprócz oczywiście angielskiego jest sporo języka niemieckiego na różnych szyldach. W tych najstarszych obiektach, na przykład w pijalni wód, znajdziemy i napisy rosyjskie, zdarzają się również czeskie, więc myślę, że to jest ważne, żeby ten krajobraz lingwistyczny po prostu dokładnie opisać. No i wreszcie trzecie badanie, to będzie już taki eksperyment psycholingwistyczny. Chcemy dobrać przynajmniej 10 par licealistów, którzy deklarują zdawanie egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, a więc założenie jest takie, że dość dobrze znają język angielski, i sprawdzić to, jak wygląda skuteczność ich komunikacji po angielsku i skuteczność ich komunikacji w takiej polsko-czeskiej komunikacji, czyli w lingua receptiva, i która droga jest dla nich lepsza.
Jak więc mogliście usłyszeć, będzie to projekt bardzo wszechstronny i bardzo szczegółowy, stąd też właśnie taki czas realizacji, 3 lata oraz liczny udział osób, które będą uczestniczyły w tym projekcie. Właśnie ten zespół badawczy, któremu będzie przewodziła pani profesor, będzie liczył także 5 młodych doktorantów. W tytule tego projektu pojawia się też taki bardzo zagadkowy termin jak język receptywny. Tutaj już wcześniej, w tym co wcześniej usłyszeliśmy, po części pani profesor Magdalena Staciąg go wyjaśniła. Dowiedzmy się jednak, czym jest komunikacja receptywna, bo to też jest właśnie z językiem i posługiwaniem się nim powiązane.
Komunikacja receptywna odbywa się między ludźmi, którzy mają różne zasoby językowe. To znaczy, nie łączy ich wspólny język. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek jest taki, że te osoby właściwie nie chcą się uczyć i nie uczą się tego języka osoby, z którą rozmawiają, czy osób, z którymi rozmawiają. Czyli to nie jest takie podejście dydaktyczne, powiedzmy. Chcą się po prostu dogadać i dogadują się tak, jak umieją. To znaczy, na przykład na pograniczu polsko-czeskim, Polak mówi po polsku, Czech mówi po czesku, ale dzięki temu, że języki są w jakimś tam stopniu spokrewnione i podobne do siebie, to są w stanie wychwycić z tych dwóch języków jakieś sensy i porozumieć się. Ale to pojęcie lingua receptiva powstało w łonie, że tak powiem, ekolingwistyki na gruncie języków skandynawskich. Także na różnych pograniczach, zwłaszcza w obrębie tych samych rodzin językowych, język receptywny, ta komunikacja receptywna jest wykorzystywana. Choć zauważa się, że ona jest dzisiaj przynajmniej na kontynencie europejskim w regresie. Właśnie z tego względu, że naszym językiem wspólnym coraz częściej staje się angielszczyzna.
Na gruncie tych języków, które nie są ze sobą spokrewnione, powstają czasami hybrydy, takie jak na przykład ponglish, bardzo już rozpowszechniony. Na studiach usłyszałam o jeszcze innej hybrydzie, a mianowicie denglish, czyli mieszance niemieckiego z angielskim. A czy na przykład w zasadzie właśnie tej komunikacji receptywnej da się zauważyć czasami takie wpływy, czy nadal język czeski, bo wiemy, że w przeszłości wpływał na polszczyznę, a czy nadal da się zaobserwować takie wpływy czeskiego na polszczyznę, czy odwrotnie?
Idea jest tutaj trochę inna, ale żeby tak uporządkować pewne rzeczy. Jest tak rzeczywiście, że czeszczyzna wpływała na polszczyznę, na rozwój polszczyzny bardzo mocno na początku, gdy oba języki się dopiero rozwijały z wspólnych korzeni tych słowiańskich czy prasłowiańskich. 1000 lat temu polski i czeski były bardzo do siebie podobne. Właściwie to było takie zróżnicowanie gwarowe tylko. Później one się odróżniały wraz z uzyskaniem państwowości. Różne tutaj były koleje historyczne, ale w każdym razie w XIV-XV wieku to czeszczyzna oddziaływała na polszczyznę. Ale na przykład w wieku XVIII-XIX, w momencie odrodzenia czeskiego, to polszczyzna oddziaływała na czeszczyznę. Czyli były takie momenty, gdy te języki były w silniejszym, że tak powiem, uścisku. Ale teraz jest inaczej. Po pierwsze dlatego, że zarówno Czesi, jak i Polacy bardzo mocno dbają o swoją państwowość, o swoją tożsamość narodową. Na tle języków słowiańskich to właśnie użytkownicy języka polskiego i użytkownicy języka czeskiego są najbardziej monolingwalni. Co oznacza, że my w gruncie rzeczy mówimy głównie po polsku, w 98% właściwie tylko po polsku, a Czesi tak samo. I to na pograniczu niestety ma takie odzwierciedlenie, że zanikają gwary, zanikają te języki kontaktowe, których podłożem była polszczyzna, czeszczyzna, zanikają gwary laskie, zanikają gwary wspólne na Śląsku Cieszyńskim i dochodzimy do takiej sytuacji, gdy właśnie ta komunikacja wygląda w ten sposób, że trochę po polsku, trochę po czesku, ale interferencje międzyjęzykowe są już rzadkie.
To może dosyć tak smutno zabrzmiało, że właśnie zanika nam ta różnorodność języków, zanikają właśnie te gwary, które decydowały o różnorodności językowej pogranicza polsko-czeskiego. Jednak właśnie badania, które będą prowadzone, które będzie prowadzić wraz ze swoim zespołem pani profesor Steciąg, dają pewną nadzieję na to, że ludzie zaczną zwracać uwagę na ten problem. A jakie jeszcze mają być efekty w założeniu właśnie tego projektu? O tym za chwilkę usłyszycie.
Chciałabym, żeby w ramach tego projektu powstała przynajmniej jedna praca doktorska, ale myślę, że bardzo ważne jest także to doświadczenie pracy zespołowej, pracy przy poważnym projekcie naukowym. Sama bardzo sobie cenię to doświadczenie, które zdobyłam i na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdy badaliśmy pogranicze polsko-niemieckie właśnie w takim szerszym zespole złożonym z polonistów, germanistów po stronie polskiej, slawistów i germanistów po stronie niemieckiej, z Uniwersytetu w Dreźnie. Bardzo dużo mi to dało, zarówno w takim otwarciu właśnie na idee, na pomysły, koncepcje innych ludzi, ale także dużo mi to dało obserwacja tego, jak to powinno być zorganizowane i jak organizacja, dobra organizacja takich spotkań zespołowych dużo daje, jeśli chodzi o ich efekty. To chciałabym bardzo powtórzyć w swoim projekcie. Poza tym nie ukrywajmy, jeśli ktoś się stara o stypendia, jeśli ktoś chce godnie być wynagrodzonym za swoją pracę badawczą, to udział w moim zespole to zapewnia.
Jakie długofalowe rezultaty ma przynieść też ten projekt?
Ja chciałabym przede wszystkim, żeby się powiódł, bo tak naprawdę jego realizacja przed nami. To jest dość długi projekt, 3 lata. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze powiedzie. Jeśli wszystkie te elementy, które zaplanowałam, zostaną zrealizowane, to mam nadzieję, że po pierwsze takim efektem będzie to, że będziemy zwracać baczniejszą uwagę na ochronę języków narodowych na pograniczu, a po drugie, że uda się dostosować podręczniki, formy nauczania do tego, aby Czesi i Polacy chętniej podejmowali ten trud nauki języka sąsiada.
Nie pozostaje więc nic innego, jak życzyć pani oraz pani zespołowi owocnych badań i miejmy nadzieję, że po tych 3 latach właśnie one przyniosą już spodziewane efekty.
Bardzo dziękuję.
Właśnie liczymy na to, że te badania, ten projekt cały przyczyni się do tego, aby ludzie zwrócili uwagę na swoje, na bogactwo swoich języków narodowych oraz języków sąsiadów, języków też właśnie z tego pogranicza polsko-czeskiego. A jeśli chodzi o pojęcie krajobrazu lingwistycznego, o którym mówiła tutaj pani profesor, czyli oczywiście o szyldach na przykład, czy jakichś znakach informacyjnych, to taki krajobraz lingwistyczny możecie też podziwiać na Facebooku, na stronie pod nazwą Polski na tapecie, gdyż tam również pojawiają się między innymi ciekawe z punktu widzenia języka Szyldy. Na przykład w Zielonej Górze. Zielona Góra jest całkiem ciekawym miejscem do obserwacji, chociaż jak wiele osób zauważa, i to całkiem słusznie, ta ilość Szyldów jest ich po prostu zbyt dużo. Zielona Góra jest przeładowana w niektórych miejscach rzeczywiście różnego rodzaju reklamami czy Szyldami, ale właśnie zachęcam Was do tego, abyście odwiedzali fanpage audycji Polski na Tapecie, bo na nim ostatnio pojawiały się chociażby takie rzeczy jak językowa, moja autorska językowa analiza hasła pewnego lokalu sprzedającego kebab, więc myślę, że po pierwsze niektórym narobiłam smaku troszkę na zjedzenie tej potrawy, a po drugie zaciekawiłam właśnie swoją wizją tego, jak ja to hasło postrzegam. Wiem, że na pewno Krystian jest wielkim fanem właśnie tej potrawy, o której mówię, czyli kebabu, i bardzo zainteresował go ten wpis. No i właśnie Was, słuchacze Radia Index, też zachęcam do tego, abyście zaglądali na Facebooka, na stronę Polski na Tapecie, abyście oczywiście polubili, jeżeli zainteresują Was te posty. No i oczywiście bardzo chętnie dowiem się, jaki jest odbiór tej audycji. Poznam chętnie Wasze opinie, a także odpowiem, jeżeli macie jakieś pytania, to odpowiem na wszystkie Wasze wątpliwości związane z językiem polskim. A ta audycja już pomału się kończy, zatem słyszymy się już za tydzień, również po godzinie 16:30. W następnym tygodniu szykuje się dla Was niespodzianka. Oczywiście jak niespodzianka, to nie ujawniam za wiele szczegółów, więc już pora, abym pożegnała się z Wami tylko na najbliższe 7 dni. Obiecuję, że jeszcze w międzyczasie będę się odzywała właśnie na stronie, na Facebooku, na fanpage'u audycji Polski na Tapecie. A tymczasem do usłyszenia.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16:30 audycja Polski na Tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.